Kontynuujemy psalm 23, więc przeczytajmy go po raz ostatni. Tak, po raz ostatni, ale jeszcze pewnie w życiu nieraz go przeczytamy. Ale przeczytajmy. Psalm 23, psalm Dawida. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pasie mnie na zielonych łąkach, prowadzi nad spokojne wody. Orzeźwia moją duszę, a ze względu na swoje imię idzie przede mną ścieżkami sprawiedliwości. I choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę, przecież Ty jesteś ze mną, Twoja laska i Twój kij są mi źródłem pociechy. Zostawiasz przede mną stół na oczach moich wrogów, namaszczasz olejkiem mą twarz, a mój kielich już pełniejszy być nie może. Tak, Twa dobroć i łaska nie odstąpią mnie na krok przez resztę dni mego życia i zamieszkam w domu Pana na długo. To jest Boże Słowo. Więc przez ostatnich kilka tygodni omawialiśmy ten temat, ten psalm i bardzo myślę, że dużo ciekawych rzeczy zostało powiedzianych, budujących. No tak trudno mówić o to, co sam mówiłem, tak, że budujące i dobre, ale mnie przynajmniej osobiście budowało, zachęcało, nie wiem jak was, mam nadzieję, że i was też. I dzisiaj no, dotarliśmy do ostatniego wersetu, do szóstego wersetu. Tak, Twa dobroć i łaska nie odstąpią mnie na krok przez resztę dni mego życia i zamieszkam w domu Pana na długo. Więc w tym szóstym wersecie Dawid przedstawia nam swoją, można powiedzieć, ostatnią refleksję, myśl dotyczącą Pana i jego działania wobec siebie samego, wobec Dawida. Więc zobaczmy, co ten werset nam mówi. Dwie rzeczy dzisiaj. Pierwsza rzecz, obietnica. Dawid właśnie napisał, tak, Twa dobroć i łaska nie odstąpią mnie na krok przez resztę dni mego życia. I co w ten sposób Dawid chce nam powiedzieć? Co chce wyrazić? No, chce wyrazić swoją pewność co do Bożego działania względem siebie samego. Dawid jest pewny tego, że Boża dobroć i łaska będą podążać za nim przez resztę jego życia, przez resztę dni jego życia, że będą obecne w jego życiu. Ale możemy zapytać, skąd się ta pewność u Dawida wzięła? Skąd on może być pewny, że Bóg w ten sposób będzie postępował wobec niego przez resztę dni jego życia? Dawid może być tego pewien, czy jest tego pewien, ponieważ Bóg mu to obiecał. Bóg w jakiś sposób go o tym zapewnił. Inaczej Dawid by o tym nie... Gdyby było inaczej, Dawid by o tym nie pisał, prawda? Że Bóg będzie postępował w taki sposób. Bo dlaczego? No bo cały psalm pokazuje nam więź, szczególną relację, jaka jest pomiędzy Bogiem i Dawidem. I możemy zapytać, dlaczego Bóg postępuje z Dawidem w taki sposób? Tak, Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie, na zielonych niwach pasie mi, nad wody spokojne mnie prowadzi i tak dalej. Dlaczego Bóg postępuje z Dawidem w taki sposób? No, bo jest pomiędzy nimi szczególna więź. Ale to jest coś jeszcze, ponieważ Bóg jest suwerenny w swoim działaniu. To znaczy, że nikt i nic nie może Boga do czegokolwiek zmusić. Dawid nie może zmusić Boga w jakiś sposób, żeby ten był jego pasterzem, żeby mu niczego nie brakowało, żeby Bóg go prowadził na spokojne wody i tak dalej. Bóg jest suwerenny. Bóg nie potrzebuje ciebie i mnie, nie potrzebuje nas, nie potrzebuje stworzenia, bo on funkcjonuje sam z siebie. To my potrzebujemy jako stworzenie, my potrzebujemy Boga. Więc jeśli Pan, Bóg postępuje względem Dawida, względem psalmisty w taki sposób, jak to jest opisane przez Dawida, to jest to jego suwerenne działanie. Bóg chce tak postępować. Więc jeśli Dawid mówi, że dobroć i łaska Boża nie odstąpią go na krok przez resztę dni jego życia, to znaczy, że jest pewien, że Bóg się do tego zobowiązał. że tak się stanie, ponieważ suwerenny Bóg tak chce, a w związku z tym musi to być obietnica, którą Bóg złożył Dawidowi. Jest to obietnica, do której Pan zobowiązał się wobec Dawida. Więc jest to Boża obietnica i trzeba to tak traktować, jak Bożą obietnicę. Ale co ta obietnica zawiera? O czym ta obietnica mówi? Niby rzeczy oczywiste, tak? Twoja dobroć, Boża dobroć i łaska nie odstąpią mnie na krok przez resztę dni mego życia. No pierwsza rzecz, o jakiej tu jest mowa, to Boża dobroć. Boża dobroć będzie towarzyszyć Dawidowi przez resztę dni jego życia. Ale na czym ma polegać ta dobroć Pana? W pewnym sensie Pan okazuje swoją dobroć wszystkim stworzeniom. Pan jest dobry wobec wszystkich stworzeń. Psalmista napisał w Psalmie 145: Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie chroni wszystkie Jego dzieła. Pan jest dobry dla wszystkich. Więc jeśli Pan jest dobry dla wszystkich, to nie ma potrzeby, żeby składał dodatkowe obietnice Dawidowi. Chyba że Pan dał obietnicę, że będzie okazywał mu dobro w szczególny sposób. W inny sposób od tego, w jaki okazuje dobroć wszystkim, całemu stworzeniu. Więc ta obietnica jest obietnicą tego, że Pan będzie okazywał Dawidowi swoją szczególną dobroć. I można to porównać do postępowania Pana względem wszystkich narodów oraz względem Izraelitów. Bardzo dobry przykład dzisiaj przeczytaliśmy na samym początku nabożeństwa z drugiej księgi Mojżeszowej. Są opisane, Bóg wyprowadza Izraelitów z Egiptu. I co Bóg mówi? Wrzody dotkną cały Egipt. Ale żadne zwierzę nie ucierpi z mojego ludu. Z Izraela. I faraon, plaga przyszła i faraon to sprawdził. I co się okazało faktycznie? Z Egiptu zwierzęta popadały. Czy w Egipcie zwierzęta popadały, natomiast u Izraelitów żadne zwierzę nie padło. I to jest właśnie wyraz tej Bożej dobroci. Bóg był dobry, można powiedzieć, dla wszystkich ludów. Ale dla swojego narodu wybranego, dla Izraelitów, z którymi zawarł przymierze, Bóg postępował w inny sposób. Jego dobroć była inna, była, można powiedzieć, szczególna. Bóg szczególnie im błogosławił, kiedy byli mu posłuszni. Więc Bóg obiecał okazywać im swoją dobroć w szczególny sposób, w inny sposób, niż okazuje to wszystkim, całemu stworzeniu. Więc można powiedzieć, że to, że ta dobroć, jaką Bóg obiecał dawać czy okazywać Dawidowi, jest bardzo mocno powiązana z tym drugim elementem tej obietnicy. I tym drugim elementem jest łaska. Więc dobroć i łaska będą szły razem. Więc szczególny wyraz Bożej dobroci będzie obecny w życiu Dawida przez wszystkie jego dni. Przez wszystkie dni jego życia, ale też i łaska. Zastanówmy się chwilę nad tym, co Bóg obiecał w tym drugim elemencie, bo tutaj są pewne rzeczy nieoczywiste. W naszym tłumaczeniu pojawia się słowo łaska. Dobroć, tak? Dobroć i łaska nie odstąpią mnie na krok. Ale w innych tłumaczeniach pojawiają się inne słowa zamiast łaska. Na przykład w Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej to słowo zostało przetłumaczone w następujący sposób. Zaprawdę dobroć i miłosierdzie pójdą w ślad za mną po wszystkie dni mego życia. W angielskich tłumaczeniach z kolei pojawia się zamiast słowa łaska, pojawia się słowo wierność, albo też pojawia się słowo, czy to raczej dwa słowa, nieugięta, czy też niewzruszona miłość. Więc to nam pokazuje, że to hebrajskie słowo, to jest słowo chesed, może być przetłumaczone na różne sposoby. I problem z tym słowem jest taki, że jest ono związane z pewną koncepcją, a z pewną ideą. To słowo niesie pewną ideę ze sobą, pewną koncepcję, więc jeśli ograniczymy tę koncepcję do jednego słowa, łaska, miłosierdzie, tak, do jednego z tych słów, to w jaki sposób ta koncepcja będzie dla nas niepełna, ograniczona. I w związku z tym będzie nie do końca zrozumiała, więc stracimy coś. Więc co się kryje za tym hebrajskim słowem, które zostało przetłumaczone jako łaska? Tak jak już powiedziałem, stoi za tym słowem pewna koncepcja, a istotą tej koncepcji, tej idei jest lojalność, jest wierność w relacji, w związku. Tak? Ten związek, ta relacja to jest bardzo, to jest fundament, istota tego słowa. Dlatego to słowo jest powiązane z przymierzem, jakie Bóg zawarł z Bożym ludem. I w naszym przypadku jest to relacja, przecież silny związek, bliska więź pomiędzy Panem i Dawidem. To słowo mówi nam o zobowiązaniu Pana do tego, by być wiernym względem Dawida. Generalnie, jeżeli dwoje ludzi zawiera ze sobą przymierze, to oni mówią o swojej wierności, o tym, że będą względem siebie wierni, będą lojalni względem siebie nawzajem. I tak samo jest pomiędzy Bogiem. To nie tak, że Pan mówi ty do Dawida, ja będę względem ciebie lojalny, a ty rób sobie co chcesz. Nie, nie, nie. Tak to nie działa. Dawid też się zobowiązuje do tego, żeby być lojalnym wobec Pana, ale tutaj mamy relację, gdzie jeden jest większy, a drugi mniejszy. Jeden jest mocniejszy, drugi słabszy. Więc ten mocniejszy jest zobowiązany poprzez to przymierze udzielić pomocy temu słabszemu, kiedy będzie potrzeba. Więc Pan zobowiązał się do tego, żeby być wiernym, lojalnym względem Dawida. I w związku z tym to zobowiązanie będzie się rozchodzić, będzie się wyrażać nie tylko w tym, że Pan będzie okazywał łaskę Dawidowi, on będzie okazywał mu miłosierdzie, on będzie mu okazywał zmiłowanie, on będzie wierny wobec niego, będzie go kochał. I znalazłem taką, można powiedzieć, na God Questions, taką, no nie, to nie jest definicja, ale taki opis, który myślę, że bardziej nam pomoże zrozumieć. Chesed to słowo, które jest tutaj przetłumaczone jako łaska, przewyższa zwykłą uprzejmość czy przyjaźń. Jest to skłonność serca do okazania cudownej łaski. Tak, cudownej łaski temu, który jest kochany. Chesed sięga głębiej niż społeczne oczekiwania, odpowiedzialności i zmienne uczucia lub co się należy biorcy lub zostało przez biorcę wypracowane. Chesed znajduje swój dom w zaangażowanej rodzinnej miłości i jest realizowana w działaniu. Czyli jeszcze za chwilę zobaczymy pewien przykład, jak to wygląda generalnie. Być może ten cytat niewiele nam mówi, przykro mi, jeżeli tak jest, ale to nam przynajmniej coś pokazuje, że to jest coś więcej niż to, czego się oczekuje w normalnych relacjach, czy na przykład w małżeństwie, czy w rodzinie są pewne zobowiązania rodzinne, ale ten chesed, ta łaska, to miłosierdzie, ta nieugięta miłość, ono wykracza poza, robi więcej. Tak? I wyraża się w działaniu, nie tylko w słowach, ale w działaniu. I na tym polega obietnica właśnie, którą Dawid otrzymał od Pana. Dobroć Boża i połączona z tym chesed, z tą łaską, która jest związana z tą więzią, jaka jest pomiędzy Panem i Dawidem. Więc jest to mocna, bardzo wspaniała obietnica, jaką Dawid otrzymał. I po drugie, widzimy spełnienie tej obietnicy. Do czego tak Dawid dostał obietnicę od Pana, możemy powiedzieć, ale do czego ta obietnica prowadzi? Jakie jest jej spełnienie czy wypełnienie? I Dawid kończy swój psalm stwierdzeniem: i zamieszkam w domu Pana na długo. Więc to zamieszkanie w domu Pana na długo jest rezultatem, jest skutkiem tego pierwszego zdania, jest skutkiem tej obietnicy, jaką Dawid otrzymał od Pana. Ale co to znaczy zamieszkać w domu Pana? Otóż określenie dom Pana odnosi się do czego? Do świątyni. Tak? Tak, no w Starym Testamencie dom Pana, czy świątynia była określona jako dom Pana. A to świątynią był na przykład przybytek, czy też namiot zgromadzeń, który Pan kazał zrobić Mojżeszowi, kiedy ten wyprowadził Izraelitów z Egiptu i kiedy byli na pustyni. Czy też domem Pana była świątynia, którą wybudował syn Dawida, Salomon, i w której złożony został ten namiot z pustyni. Więc to był dom Pana, świątynia generalnie. Więc, ale dla Dawida no to był ten namiot, który Mojżesz wykonał na pustyni, czy też kiedy Dawid został królem, to ten namiot wraz ze skrzynią przymierza został przeniesiony z Silo do Jerozolimy. A to oznacza z kolei, że dom Pana był blisko, można powiedzieć, pałacu Dawida, bo Dawid mieszkał w Jerozolimie, więc jeżeli dom Pana znajdował się w Jerozolimie, to Dawid mógł tam zamieszkać. Tak? Czytamy o tym na przykład w drugiej księdze Samuela 12:20. Wtedy Dawid wstał z ziemi, umył się, namaścił, zmienił szaty i udał się do domu Pana, gdzie złożył pokłon, po czym wrócił do domu i poprosił o coś do zjedzenia. Postawili zatem przed nim posiłek, a on go spożył. Więc jaka jest sytuacja? No mamy Dawida, który mieszka w Jerozolimie, gdzie znajduje się dom Pana, ale Dawid nie mieszka w domu Pana, tylko mieszka w swoim domu. Więc wychodzi na to, że Dawid, kiedy mówi, że zamieszka w domu Pana na długo, nie ma na myśli świątyni. Nie ma na myśli tego namiotu. Więc gdybyśmy chcieli dosłownie zinterpretować słowa psalmisty, to znaczyłyby one, że no Dawid chce zamieszkać w świątyni, ale ta świątynia jest obecna, on tam nie mieszka. Więc nie o to tu chodzi. Więc Dawid nie wpadł na pomysł, żeby fizycznie zamieszkać w świątyni. Więc ten fragment, to wyrażenie, to zdanie ma inne znaczenie. Więc zamieszkać w domu Pana znaczy coś innego, ale co? Wydaje mi się, że pomocna w zrozumieniu tego będzie historia Dawida i Mefiboszeta, która jest zapisana w drugiej księdze Samuela w 9 rozdziale. I przeczytajmy ten fragment. Pewnego razu, Dawid został już królem nad Izraelem po Saulu. Pewnego razu Dawid rzucił pytanie, czy jest jeszcze ktoś, kto pozostał z domu Saula, czyli z domu poprzedniego króla, abym mógł okazać mu łaskę ze względu na Jonatana. Krótko powiem, że Jonatan był synem Saula i Dawid zawarł przymierze z Jonatanem. Tak? Więc to była ważna rzecz, ważna relacja, ważny związek, ważne zobowiązanie. W domu Saula natomiast był pewien sługa, miał on na imię Syba. Wezwano go do Dawida, który go zapytał, czy ty jesteś Syba? Tak, to ja twój sługa, odpowiedział. Czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula, pytał dalej król, komu mógłbym wyświadczyć Bożą łaskę? Tak, oznajmił Syba, pozostał jeszcze syn Jonatana, który cierpi na niesprawność nóg, czyli jest kulawy. Gdzie on przebywa? Chciał wiedzieć król. Syba na to obecnie mieszka w domu Makira, syna Amiela, w Lo-Debar. Król Dawid posłał zatem po niego i sprowadził go z domu Makira, syna Amiela z Lo-Debar. A gdy Mefiboszet, syn Jonatana, a wnuk Saula, przyszedł do króla, upadł na twarz i złożył mu pokłon. Mefiboszecie, ucieszył się Dawid. To właśnie ja, twój sługa, odpowiedział Mefiboszet. Wtedy Dawid zapewnił, nie bój się. Bardzo chcę wyświadczyć ci łaskę ze względu na twojego ojca Jonatana. Zwracam ci całą posiadłość twojego dziadka Saula. Jeśli zaś chodzi o ciebie, to chciałbym, abyś zawsze jadał przy moim stole. Mefiboszet skłonił się i powiedział, czym jest twój sługa, że zwróciłeś na mnie, martwego psa, uwagę. Król tymczasem wezwał sługę Saula, Sybę. Wszystko, co należało do Saula i do całego jego domu, zarządził. Przekazuję synowi twojego pana. Będziesz uprawiał jego ziemię, ty i twoi synowie i słudzy, a zebrane plony będą zaopatrzeniem dla syna twojego pana. Będzie z nich korzystał, choć on sam, Mefiboszet, syn twojego pana, będzie jadał przy moim stole. Syba, który miał 15 synów i 20 służących. Odpowiedział królowi, postąpię dokładnie tak, jak mój pan król rozkazał swojemu słudze. Mefiboszet zatem jadał przy stole królewskim, jakby był jednym z synów króla. Więc ta historia pokazuje nam Mefiboszeta, który nie był spokrewniony z Dawidem. No poza tym, że z jednego ludu byli, tak? Więc jakieś tam odległe bardzo pokrewieństwo było. Albo już nawet no, nie ma co mówić o pokrewieństwie, bo to tyle pokoleń przeminęło, że już się nie liczy. Ale ze względu na przymierze ze swoim przyjacielem Jonatanem, ojcem Mefiboszeta, Dawid uczynił Mefiboszeta mieszkańcem swojego pałacu, swojego domu, uczestnikiem jego stołu, tak jakby był królewskim synem. Mefiboszet zamieszkał w domu Dawida, zamieszkał w Jerozolimie, tyle wiemy, tak? Ale trzeba założyć, czy ja zakładam, że zamieszkał w domu Dawida, skoro korzystał z jego stołu, to praktycznie jest, żeby być blisko, żeby mieszkać w domu Dawida. Stał się członkiem, można powiedzieć, tej królewskiej rodziny, cieszył się takimi przywilejami jak królewscy synowie, chociaż nie był nim. Ponadto pojawia się w tym fragmencie bardzo ciekawe określenie, nie wiem, czy wyłapaliście w wersecie trzecim. Czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula, pytał dalej król, komu mógłbym wyświadczyć Bożą łaskę? Dlaczego Dawid chce wyświadczać Bożą łaskę? A poza tym słowo łaska, jak myślicie, jakie to słowo jest hebrajskie? Hesed. Tak, więc Dawid chce wyświadczyć Bożą łaskę, nie jakąś łaskę, ale Bożą łaskę. Więc Dawid nie wyświadcza Mefiboszetowi tylko łaski. On wyświadcza Mefiboszetowi Bożą łaskę, więc to, że Mefiboszet będzie od tej pory korzystał ze stołu Dawida, będzie mieszkańcem jego domu, jest wyrazem Bożej łaski. Więc jeśli tak działa Boża łaska, to znaczy, że Dawid też liczy na coś podobnego, na to samo w stosunku do siebie samego. Więc wyrazem tej Bożej łaski względem Dawida będzie to, że Dawid zamieszka w domu Pana na długo. To znaczy, że stanie się jego domownikiem. Znaczy, że stanie się uczestnikiem jego stołu, Bożego stołu. Będzie się cieszył takimi samymi przywilejami, jakie przysługują domownikom Boga. Więc to wskazuje na ogromną bliskość, więź, jaka jest pomiędzy Bogiem i Dawidem. Ale też pokazuje, jak bardzo Bóg wyniósł Dawida. Jaką ogromną łaskę i wierność oraz lojalność mu okazał. Więc zamieszkanie w domu Pana. To nie tylko chodzi o to, że... No nie chodzi o to, że zamieszkał w świątyni Pana. Nie. On stał się członkiem Bożego domu, Bożej linii, można powiedzieć, Bożej rodziny. Zastosowanie, kilka słów, słuchajcie. Można powiedzieć, że no najlepsze wino Dawid zostawił nam na koniec tego psalmu. Najlepsze rzeczy, czy też zwieńczenie tego wszystkiego, co wcześniej Dawid napisał, wydaje mi się, znajduje się właśnie w tym ostatnim wersecie tego psalmu. Ta obietnica i jej spełnienie. Są wspaniałe rzeczy i myślę, że odpowiednie będą tu słowa apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian. Czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć. I co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy go kochają. Więc Bóg przygotował tym, którzy go kochają, którzy są z Nim w przymierzu, wspaniałe, wielkie rzeczy. To znaczy, że Bóg złożył wspaniałe obietnice, które zrealizuje w odpowiednim czasie. I taką właśnie obietnicą jest obietnica Jego dobroci i łaski dla tych wszystkich, którzy zaufali Chrystusowi jako swojemu Panu i Zbawicielowi. Skąd możemy być pewni, że ta obietnica jest złożona też wierzącym w Pana Jezusa Chrystusa? Tym, którzy przyjęli Ewangelię, tym, którzy narodzili się z Bożego Ducha. Otóż w Ewangelii Jana Pan Jezus mówi nam takie słowa: w domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. A tam, dokąd idę, drogę znacie. W domu Ojca, czyli w domu Pana, jest wiele mieszkań. Jezus mówi swoim uczniom, że przygotuje im miejsce i przyjdzie ich zabrać do siebie, do tego miejsca w domu Ojca. Czyli Chrystus zabierze ich do domu Ojca, do domu Pana i sprawi, że Jego uczniowie Chrystusa będą się cieszyć przywilejami Bożych dzieci. A będą się cieszyć tymi przywilejami, ponieważ przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa dostąpili usynowienia, przyjęcia do Bożej rodziny. Przez zaufanie Jezusowi stali się Bożymi dziećmi i ich miejsce jest być przy Ojcu, przy Bożym stole. Ich dziedzictwo jest w niebie. Więc jeśli jesteśmy uczniami Jezusa, to czy zasłużyliśmy na to w jakiś sposób? Czy w jakiś sposób zapracowaliśmy na takie działanie Pana wobec nas? Nie. Nie zasłużyliśmy, ani nie zapracowaliśmy. Wszystko, co mamy, zawdzięczamy Chrystusowi. Jesteśmy jak Mefiboszet. Dawid wyniósł go do pozycji swoich synów, wyłącznie z powodu przymierza, jakie było pomiędzy nim a Jonatanem, ojcem Mefiboszeta. Na mocy nowego przymierza, który jest w krwi Chrystusa, my kulawi na obie nogi z powodu grzechu. Zostaliśmy przez zaufanie Chrystusowi wyniesieni przez Chrystusa do pozycji Bożych dzieci. Chrystus uczynił wszystko, żebyśmy mogli tego usynowienia dostąpić. Jezus tym samym spełnił wolę Ojca, ponieważ to Ojciec posłał swojego Syna na świat, aby był przebłaganiem za nasz grzech. Dlatego w Chrystusie Bóg Ojciec okazał nam tą Bożą łaskę, Bożą dobroć i łaskę, tą chesed. Więc jeśli takie samo spełnienie obietnicy jest w przypadku Dawida i w przypadku uczniów Jezusa, to musimy powiedzieć, że przez Chrystusa mamy taką samą obietnicę, jaką Bóg złożył Dawidowi. Ponieważ widzimy to samo spełnienie, wypełnienie. Patrząc na to wszystko, czego Jezus dokonał dla naszego zbawienia, patrząc na Jego doskonałe posłuszeństwo Ojcu, na Jego krzyż, na Jego śmierć, zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie i też obietnicę powtórnego przyjścia, możemy być pewni, że Boża łaska i dobroć nie odstąpią od nas. I razem z Dawidem będziemy mogli powiedzieć, czy możemy powiedzieć: tak, Twa dobroć i łaska nie odstąpią mnie na krok przez resztę dni mego życia. I zamieszkam w domu Pana na długo. To długo to jest na całą wieczność. Taką obietnicę daje Chrystus tym, którzy wierzą w Niego. Ci, którzy zaufali, mogą właśnie to razem z Dawidem powiedzieć. I razem z Dawidem będą w jednym domu, w domu Ojca. Amen.